Cześć, tutaj Marek Ki. W podcaście Sztuka e-commerce dzielę się wskazówkami na temat tego, co możesz zrobić, żeby twój sklep internetowy był lepszy od konkurencji, a klienci składali zamówienia na jak najwyższe kwoty i robili to częściej. W jaki sposób wykorzystać Ceneo i inne porównywarki do tego, żeby przyciągnąć użytkowników właśnie do twojego sklepu? Które produkty warto wystawić, a które niekoniecznie? Czego można dowiedzieć się z danych analitycznych dostępnych dla sprzedawców? O tym i wielu innych kwestiach dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Jeżeli słuchasz uważnie sztuki e-commerce, to wiesz, że podróż zakupowa klienta układa się w pewne etapy, którym powinien odpowiadać twój lejek marketingowy. W skrócie mówiąc, na samej górze klient jeszcze nawet nie wie, że ma jakąś potrzebę, a im niżej, tym bardziej w grę wchodzi wybór produktu, no i na koniec sklepu, w którym zostanie dokonany zakup. I przychodzi taki moment, że użytkownik wie dokładnie, jakiego produktu potrzebuje. Co wtedy się dzieje? No bardzo często taki użytkownik wchodzi na Ceneo, Knockout lub inną porównywarkę cenową i tam wybiera dopiero sklep internetowy, w którym dokona zakupu. Oczywiście nie zawsze, no bo cena nie będzie zawsze jedyną składową wyboru, ale umówmy się, że jakąś tam jest, a czasami rzeczywiście jedyną. Dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym, jak zaopiekować się kanałem porównywarek cenowych, żeby takiego użytkownika z powrotem zawrócić do twojej oferty, no albo po prostu przyciągnąć nowych klientów, którzy o twoim sklepie dowiedzą się właśnie przeglądając i porównując ceny. Głównym bohaterem dzisiaj będzie Ceneo z uwagi na to, że jest po prostu najbardziej popularną platformą w Polsce, ale z powodzeniem tę samą wiedzę będziesz mógł wykorzystać w każdym innym narzędziu. Jako ekspertkę zaprosiłem Magdalenę Misiarz, która zajmuje się marketingiem online od 13 lat, historycznie w Empiku i Media Saturnie, a obecnie na stanowisku Head of E-commerce Marketing w Neonecie. Na pewno zwrócisz uwagę, że te 13 lat doświadczenia wyraźnie słychać w naszej rozmowie, bo pojawia się dużo fajnych, konkretnych i praktycznych wskazówek, które na pewno pomogą Ci w optymalizacji ruchu z porównywarek. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Cię do przesłuchania mojej rozmowy z Magdą o tym, jak dzięki Ceneo sprzedawać więcej. Cześć Magda.
Cześć, witaj Marku.
W ramach rozgrzewki może zaczniemy od takiego pytania, czy mogłabyś opowiedzieć mi i słuchaczom, czym na co dzień zajmujesz się w swojej pracy?
Na co dzień w swojej pracy zajmuję się marketingiem online'owym, szeroko rozumianym. Czyli odpowiadam za wszystkie kanały, począwszy od Google'a płatnego, bezpłatnego, afiliacji, social mediów, ale również porównywarek, o których dzisiaj będziemy rozmawiać.
I to wszystko robisz w kontekście Neonetu?
I to wszystko robię w kontekście Neonetu, dokładnie tak. Odpowiadam za marketing online'owy w całości.
Czy możesz trochę przybliżyć markę Neonet tym ludziom, którzy ostatnie lata spędzili chyba pod kamieniem i bez dostępu do internetu? Bo zakładam, że zbyt wielu takich nie ma, ale no może jest coś, o czym nie wszyscy wiedzą, więc gdybyś tak mogła w kilku zdaniach o tym, czym zajmuje się Neonet, czym handluje Neonet.
Jasne. Neonet jest spółką założoną przez Marka Majewskiego w 2003 roku. Funkcjonuje głównie w małych i średnich miastach. Mamy już prawie 300 sklepów i funkcjonujemy oczywiście również w internecie, posiadając dwa brandy. Jeden to neonet.pl, a drugi to neo24.pl. Odpowiadając na pytanie, czym handlujemy, to oczywiście handlujemy elektroniką użytkową, ale również AGD, sprzętami i RTV.
Czym się różni się marka Neonet w stosunku do Neo24? Czy to jest różnica tylko, nie wiem, ofertowa, trochę inna komunikacja?
I jedno i drugie, i ofertowa, i trochę inna komunikacja. W dużej mierze również sprzedajemy tego samego rodzaju sprzęty, natomiast w Neo24 nie mamy sklepów stacjonarnych. Jest to typowy sklep pure playerowy, który może sobie pozwolić na trochę bardziej agresywną politykę cenową niż sklepy, które działają w przestrzeni omnichannelowej, czyli posiadają też sklepy stacjonarne.
Zanim przejdziemy do kwestii porównywarek, która jest tematem dzisiejszego odcinka, to jeszcze podpytam Cię trochę o pandemię. Wspomniałaś o tym, że to już jest około 300 sklepów. No i ubiegły rok dla sklepów stacjonarnych, powiedzieć, że był dość egzotyczny, to tak jakby nic nie powiedzieć. Czy mogłabyś trochę przybliżyć, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na sprzedaż u Was w kontekście tych kanałów offline'owych, tego, jaka oferta poszła do góry, co zdecydowanie mniej się sprzedawało?
Pandemia oczywiście dotknęła również sklepy Neonet, natomiast w związku z tym, że bardzo wiele naszych sklepów znajduje się poza galeriami handlowymi, są sklepami wolnostojącymi, nie dotknęły nas obostrzenia i nie musieliśmy zamykać tych sklepów. Bardzo dużo naszych sklepów nadal pozostało otwartych, choć oczywiście również, jak i cały rynek, obserwowaliśmy ogromne przeniesienie się z zainteresowania naszymi produktami do sklepu internetowego. W kwestii natomiast kategorii, najbardziej popularne produkty w czasie pandemii to przede wszystkim komputery, ale również, co chyba wszystkich zadziwiło, to powrót tabletów, które od dłuższego czasu były kategorią, która sprzedawała się coraz słabiej. Dzieci, które potrzebowały mieć własne urządzenie do połączenia się z czy to szkołą, czy to przedszkolem, najczęściej dostawały tablety, żeby móc zrealizować tą potrzebę. Ale oczywiście w momencie, kiedy pandemia postępowała, te produkty, które się najlepiej sprzedawały, zmieniały się i w naszych kategoriach takimi dużymi zaskoczeniami były wypiekacze do chleba czy różne inne urządzenia, które pomagają nam w domu przygotować potrawy. W kolejnym etapie ogromny boom przeżyły maszynki, strzyżarki i wszystkie inne urządzenia, które pomagały szczególnie panom utrzymać fryzury podczas momentu, w którym nasi fryzjerzy zostali zamknięci. Więc nie każdemu udało się skorzystać z podziemnego fryzjera. Bardzo wielu Polaków zdecydowało się na zakup własnego sprzętu, żeby doprowadzić głowę do porządku.
Czy te wszystkie zmiany już wróciły do normy, czy są trendy, które pozostały do dzisiaj?
Trend sprzedaży komputerów nadal jest bardzo obecny. Nie jest on już tak mocny jak na samym początku, natomiast nadal komputery to jest ta kategoria, która sprzedaje się bardzo, bardzo dobrze.
Przejdźmy w takim razie do głównego tematu, czyli do kwestii sprzedaży na Ceneo, ale zanim może o Ceneo, no to jeszcze zapytam, czy może powinniśmy rozmawiać trochę w szerszym kontekście, to znaczy czy w ogóle są inne porównywarki cenowe, z których dzisiaj poza Ceneo korzystacie?
Tak, oczywiście są inne porównywarki cenowe, z wszystkich porównywarek cenowych korzystamy, natomiast Ceneo jest tutaj zdecydowanym liderem i to ta porównywarka, w której absolutnie obowiązkowo każdy e-commerce się pojawia.
A jakie jeszcze wykorzystujecie?
Wykorzystujemy wszystkie porównywarki, zarówno Skąpca, Okazje Info, jak i Knockout są wykorzystywane przez nasze sklepy internetowe.
Czyli tak naprawdę na Ceneo się świetnie kończy.
Ceneo się świetnie kończy, natomiast na pewno jest to porównywarka najpopularniejsza w naszym kraju i porównywarka, której po prostu każdy sklep internetowy, który chce sprzedawać na polskim rynku, powinien się znajdować.
Cały czas mówimy o Ceneo w kontekście porównywania cen i zresztą no, mówi się na to po prostu porównywarka cen, natomiast no, jest to punkt widzenia użytkownika. Wydaje mi się, że ten punkt widzenia trochę krzywdzi samo Ceneo, no bo tam już jest i wyszukiwarka, i możliwość kupowania, i pewnie jeszcze parę innych rzeczy, o których ja sam nie wiem. ale to jest ciągle punkt widzenia użytkownika. Czy możesz o tym trochę więcej opowiedzieć z punktu widzenia właściciela sklepu internetowego? To znaczy, co poza możliwością samego wystawienia oferty i poddania się porównaniu cenowemu możemy jeszcze wyciągnąć czy wycisnąć z CNEO?
Z punktu widzenia osoby zarządzającej marketingiem online'owym sklepu internetowego, to CNEO również jest przede wszystkim porównywarką cen, czyli miejscem, do którego nasi użytkownicy przychodzą, żeby sprawdzić, czy oferta, na którą się już najczęściej zdecydowali, ma w jakimś sklepie lepszą cenę niż w innym. Więc dla sklepu internetowego jest to jak najbardziej przede wszystkim ta opcja pokazania swojej oferty na tle konkurencji. Oczywiście, tak jak mówisz, CNEO jest również wyszukiwarką, jest również swego rodzaju marketplace'em, czyli miejscem, w którym można od razu zakupić produkt, który jakiś sklep internetowy wystawia na CNEO, ale jest również z mojego punktu widzenia platformą do reklamy. Nie tylko takiej reklamy stricte produktowej, ale również reklamy wizerunkowej czy reklamy konkretnej akcji promocyjnej, którą w danym czasie posiadamy w sklepie, a którą chcemy rozpropagować.
Zanotowałem sobie jedną ciekawą rzecz, którą powiedziałaś, mianowicie, że użytkownik wchodząc na CNEO często już tą decyzję ma podjętą.
Tak.
Czyli wy traktujecie trochę CNEO jako taki obszar w dolnej części lejka marketingowego.
Zdecydowanie. Zdecydowanie CNEO jest tym kanałem, który działa w praktycznie samym dole lejka sprzedażowego. Nie jest to platforma, która pomaga dowiedzieć się więcej o produkcie, pomaga porównać produkty. Jest to miejsce zdecydowanie, do którego klient trafia już na etapie, w którym podjął decyzję zakupową, wybrał model produktu, który chce zakupić i chce w tym momencie porównać tylko i wyłącznie oferty.
Czyli mogę założyć, że gdybym miał sklep internetowy i powiedzmy był, nie wiem, producentem i wypuszczał nową linię produktów, to CNEO niekoniecznie musi być dobrym wyborem, no bo tak naprawdę najpierw użytkownik musi tą decyzję podjąć, a skoro mój produkt jest, nie wiem, nieporównywalny z innymi, jest czymś zupełnie nowym, no to ten ruch CNEO wcale nie musi być taki kaloryczny, tak?
Na pewno trzeba zadbać o wszystkie etapy lejka sprzedażowego. Na pewno CNEO nie jest miejscem, w którym łatwo da się zbudować górę lejka sprzedażowego. Oczywiście są placementy, które nam w tym pomogą, prawda? Ponieważ CNEO tych placementów reklamowych ma bardzo dużo i spokojnie można również zaplanować CNEO w swoim mediaplanie, natomiast zdecydowanie ja jako marketingowiec robiąc mediaplan potraktowałabym CNEO jako must have, natomiast nie opierałabym mediaplanu tylko o CNEO w przypadku wprowadzenia nowego produktu.
Możesz jeszcze dwa słowa o tych placementach? Pewnie jeszcze wrócimy trochę do kwestii reklamowania się, natomiast żeby ten wątek nie zniknął i nie zgubił się, to w których miejscach można sobie zwizualizować, że może się pojawić nasza reklama?
Czy przede wszystkim bardzo dużo placementów jest na samej stronie głównej CNEO. Tam mamy głównie te przestrzenie banerowe. Natomiast w samym CNEO mamy zarówno możliwości promocji oferty, jak i tej promocji, nazwijmy to może ogólnie, akcji marketingowych, tak? Więc patrząc na tą część ofertową, to przede wszystkim możemy w takim żargonie marketingowym podbidować produkt, czyli nic innego jak wydać dodatkowe pieniądze na konkretne SKU, żeby znalazło się ono na samej górze listingu ofert. Kolejna opcja to podświetlenie oferty. Możemy dodatkowo wykupić podświetlenie innym kolorem naszego sklepu. Ponadto są oczywiście typowo banerowe przestrzenie, takie jak boksy reklamowe, czy jak banery na stronie głównej, które również oczywiście możemy wykorzystywać do komunikacji już raczej bardziej linii produktów, czy serii produktów, czy akcji marketingowej, tak jak wcześniej wspomniałam, ponieważ te placementy produktowe, które sensu stricte wykorzystujemy do promocji konkretnego SKU, będą po prostu skuteczniejsze w przypadku promocji pojedynczych indeksów.
To ostatnia rzecz. Czy te wszystkie rzeczy, o których mówisz, są dla wszystkich? To znaczy, czy są jakieś progi, które trzeba spełnić, żeby na przykład twój baner mógł pojawić się w placemencie na stronie głównej? Czy jest to tylko kwestia finansowa?
Jest to tylko kwestia finansowa. Są to oczywiście wszystko płatne placementy. Z darmowych placementów mamy między innymi takie możliwości jak opisy informacyjne o promocjach, które pojawiają się na liście ofert pod produktem, czyli mamy obrazek, logotyp naszego sklepu internetowego, nazwę produktu i pod nazwą produktu mamy taką przestrzeń darmową, którą możemy wykorzystywać do zakomunikowania jakiegoś USP, tak? Czyli jakiejś naszej przewagi konkurencyjnej, promocji, czy generalnie przekazu marketingowego, który chcielibyśmy naszym użytkownikom wyświetlić.
Okej, w takim razie cofnę się może trochę do samego początku, to znaczy momentu, w którym jeszcze nas na CNO nie ma. Czy mogłabyś przeprowadzić słuchaczy przez proces od momentu, kiedy podejmie taki użytkownik decyzję o tym, że warto być na CNO, do momentu, w którym ta oferta już jest dostępna dla klientów jego sklepu?
Proces jest prosty, albo nawet bardzo prosty. Wystarczy zawrzeć umowę, ta umowa jest zawierana na czas nieokreślony, zawieramy ją online'owo, na stronie CNO znajduje się formularz, który należy wypełnić, aby zarejestrować naszą firmę, naszą spółkę, która będzie promować produkty na CNO. Dane, które musimy tam uzupełnić, to takie podstawowe dane spółki, tak? Nazwa firmy, NIP, adres mailowy, numer kontaktowy, absolutne podstawy. Po wysłaniu tego formularza dostajemy na adres mailowy, który wypełniliśmy poprzednio, informacje z linkiem do formularza zgłoszeniowego. W tym formularzu zgłoszeniowym mamy jeszcze do uzupełnienia dokumenty. Z jednej strony formularz może oczywiście, możemy tam oczywiście załadować dokumenty w formie elektronicznej. Będzie to dowód, dokument rejestrowy firmy, ale również zaświadczenie o nadaniu identyfikatora podatkowego NIP. Po uzupełnieniu tych formalności możemy już przystąpić do obecności, do bycia na CNO. Ostatni krok, jaki nam pozostaje, to zaakceptować regulamin i politykę. Po wykonaniu tego kroku możemy przystąpić do uzupełnienia naszej oferty produktowej w Ceneo.
Przypomniał mi się odcinek sztuki e-commerce o sprzedaży na Amazonie i jak opowiadasz o rejestracji i przypominam sobie, jak to wygląda, żeby zarejestrować się na Amazonie, to brzmi jak coś wyjątkowo prostego.
Tak, ta rejestracja jest naprawdę bardzo prosta. Oczywiście Ceneo pozostawia sobie tam możliwość weryfikacji spółki, pozostawia sobie możliwość tego, że wykona telefon pod wskazany w formularzu numer. Natomiast nie słyszałam, szczerze mówiąc, żeby jakiś sklep internetowy miał większe problemy z tym, żeby wystawić ofertę na Ceneo. Raczej byłoby to jakimś wyjątkiem, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to raczej jakieś małe sklepiki internetowe, które dopiero zaczynają swoją przygodę w sieci, mogłyby mieć tego typu problemy. Natomiast ja osobiście się nie spotkałam z żadnymi problemami przy tej rejestracji.
Jakich danych potrzebujemy, żeby wystawić już po prostu naszą ofertę produktową?
Przede wszystkim dane integrujemy z Ceneo za pośrednictwem XML-a. Wystawiamy naszą ofertę właśnie w tego rodzaju pliku. No i informacje, oczywiście cała specyfikacja tego, jak XML musi być zbudowany, znajduje się na stronach Ceneo. Można sobie podejrzeć, jak dokładnie musimy skonstruować ten plik, żeby on prawidłowo działał. Ale nie będę tutaj wchodzić w technikalia, to wszystko można bez problemu znaleźć online. W kwestii samych informacji o produkcie, to jest to przede wszystkim EAN, kategoria produktu, waga tego produktu, nazwa producenta, kod producenta, dostępność, ISBN oraz to jest opcja do wyboru. Możemy również uzupełnić pole kup na Ceneo. Nie każdy sklep decyduje się na to, żeby pozwolić Ceneo pośredniczyć w sprzedaży, natomiast część sklepów, tak jak nasza marka pureplayerowa Neo24, posiada ten przycisk kup w Ceneo, który po prostu umożliwia szybkie dokończenie transakcji w samym ekosystemie Ceneo bez wychodzenia do sklepu internetowego. Dane, które również musimy uzupełnić, to cennik wysyłek, konfiguracja modułu synchronizacji cen, konfiguracja modułu synchronizacji stanów, no i ten wspomniany wcześniej kup teraz, który nazywany jest w samym Ceneo konfiguracją modułu menadżera zamówień.
Mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o tym modelu kupowania przez Ceneo, bo interesuje mnie głównie to, w jaki sposób odbywa się to od strony procesowej. To znaczy użytkownik wchodzi na Ceneo, wchodzi na produkt, wybiera opcję kup teraz i co dalej? Wy to obsługujecie w panelu Ceneo, to jest później wysyłane do waszego sklepu. Jak to w ogóle później wygląda od strony, nie wiem, synchronizacji statusów, dokumentów handlowych i tak dalej?
Czy to jest przekazywane, tak jak powiedziałeś, tak? Użytkownik wchodząc na Ceneo widzi na samej górze danego produktu ofertę, która jest wyróżniona właśnie dlatego, że posiada najlepszą cenę plus oczywiście, bo to jest miks tych parametrów, posiada również pozytywne opinie. Znajduje się, jeżeli tylko sklep uzupełnił to pole i jest partnerem kup teraz na Ceneo, to pojawia się po prostu ten przycisk. Po kliknięciu w ten przycisk nie wychodzimy z ekosystemu Ceneo. Pozostajemy na stronie ceneo.pl i kończymy normalnie zakupy w tej domenie. ta informacja jest przekazywana do naszego back-office'u i normalnie procedowana jako zwykłe zamówienie online'owe. Ono oczywiście ma dodatkową etykietę pochodzenia, natomiast z punktu widzenia procesowego nie różni się ono absolutnie niczym od zamówienia, które spływa do nas przez neonet.pl.
Magda, z Twojego punktu widzenia, jakie są dobre praktyki tego, jaki asortyment powinien znaleźć się w ogóle w porównywarce? Czy dobrą praktyką jest wyrzucenie wszystkiego, co mamy na sklepie do Ceneo, czy warto to jakoś przefiltrować?
Czy z punktu widzenia sklepu internetowego, który pracuje na stosunkowo małych marżach, czyli właśnie elektroniki, absolutnie nie wystawiamy wszystkiego, co posiadamy na Ceneo. Część oferty, która szczególnie jest ofertą niskomarżową, na Ceneo nigdy nie trafia. Ale również z punktu widzenia sklepu internetowego bardzo istotnym jest, żeby zastanowić się nad tym, czy wystawiać na przykład produkty, które mamy w ostatnich sztukach, czy produkty, które mogą z jakichś powodów wrócić do nas, czyli nie wiem, mają uszkodzone pudełko, czy są produktami nie w pełni wartościowymi, bo posiadają jakąś rysę czy inne uszkodzenie. Więc my tego typu produktów nie wystawiamy na Ceneo z prostego powodu, tak? Ponieważ dbamy o to, jakie mamy opinie na Ceneo i bardzo zależy nam na tym, aby użytkownicy, którzy korzystają z naszego sklepu internetowego, byli zadowoleni z tych zakupów, a nie byli zmuszeni do odesłania produktu do nas i uruchomieniu całego procesu oczekiwania na zwrot środków. Zostaje też niepotrzebne rozczarowanie klienta i wydłużanie jego ścieżki zakupowej. Takich produktów po prostu nie wystawiamy na Ceneo.
A jeżeli chodzi o pozycję na liście ofert, to znaczy, czy jest sens wystawiać produkt, który będzie, nie wiem, w 3/4 listy ofert pod względem cenowym. To znaczy, ja zakładam, że tam faktycznie może ktoś kliknąć, ale czy to nie jest tak, że wystawiając po prostu zbyt drogie produkty, narażamy się na takie przepalone kliknięcia?
Na pewno, gdybyśmy byli sklepem, który nie dostosowuje swojej polityki cenowej do konkurencji, to byłby to dodatkowy punkt, który należałoby uwzględnić, ponieważ ponownie zgodzę się z Tobą, że absolutnie wystawianie produktów, które odbiegają cenowo od konkurencji, przez to powodują, że po prostu jesteśmy na końcu tego listingu, czy gdzieś już mocno poza foldem, czyli tym miejscem w stronie internetowej, która wymaga przeskrolowania w dół, nie ma to specjalnego sensu, bo po prostu ta oferta jest niekonkurencyjna i klikalność w tą ofertę będzie znikoma. Oczywiście nie wiąże się to wtedy dla nas z żadnymi dodatkowymi kosztami, no bo wystawiamy produkt i jeżeli on nie ma kliku, to nie ma kosztu. Natomiast wtedy należy sobie zadać pytanie, po co ten produkt w ogóle wystawiać na to Ceneo, skoro nie osiągamy celu, jaki sobie postawiliśmy, czyli przeprowadzenie użytkownika na naszą stronę internetową, czy też bezpośrednio sprzedaż już w Ceneo.
Okej, mogę w takim razie założyć, że mamy wystawioną tą ofertę produktową, ona jest optymalna, to znaczy te produkty, które powinny się znaleźć na Ceneo, to tam po prostu są, te, których z jakiegoś powodu nie powinniśmy wyświetlać, sobie podarowaliśmy i to jest gdzieś tam uwzględnione w XML-u. No i pytanie, czy to w ogóle kończy naszą pracę? To znaczy z punktu widzenia marketera, czy jest jakaś praca bieżąca, którą warto wykonywać, żeby ten kanał no po prostu przez cały czas był efektywnie wykorzystywany?
Oczywiście tak. Przede wszystkim w CNEO konieczne jest codzienne analizowanie tego, co się dzieje z naszą ofertą. Czyli między innymi możemy analizować, jak wyglądamy cenowo w porównaniu z konkurencją i jeżeli ta nasza oferta jest nieatrakcyjna, to przekazać informacje do działu, który odpowiada za politykę cenową, poinformować po prostu o tym, że stajemy się nieatrakcyjni. Kolejnym punktem takim bardzo ważnym przy CNEO jest również promocja poprzez bidowanie ofert. Jest to o tyle ważny zabieg, że podbija tą naszą pozycję do top 3. W ramach tego top 3 oczywiście możemy zajmować pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w zależności od tego, ile chcemy wydać na taką promocję, bo oczywiście ona jest dodatkowo płatna. Taki standardowy klik kosztuje powiedzmy pomiędzy 20 a nie wiem 45 groszy, natomiast taki bidowany klik kosztuje już ponad złotówkę. Tutaj oczywiście te kwoty mogą być bardzo różne, bo akurat w naszych kategoriach są konkurenci, którzy potrafią wystawić cenę absolutnie zaporową na poziomie na przykład 90 zł za przeklik na konkretnym produkcie. My tego typu praktyk nie stosujemy, natomiast są one dość szeroko stosowane przez sklepy internetowe, szczególnie sklepy, które współpracują bardzo ściśle z dostawcami, mają dodatkowe budżety na promocje, które po prostu również wykorzystują w CNEO czy w ogóle w porównywarkach cenowych.
A w tej pracy menadżera, nazwijmy to, tego kanału, to czy CNEO udostępnia jakieś dane analityczne, którymi można się podeprzeć?
Tak, oczywiście CNEO udostępnia nam bardzo dużo danych, pokazuje nam ruch do naszego sklepu, pokazuje nam wyświetlenia danej oferty, pokazuje koszt kliku, ale także mamy dodatkowe informacje, takie jak top produkty w kategorii, czy trendy ruchu, jak również średnie pozycje naszego sklepu w kategoriach. Więc tych danych analitycznych jest bardzo dużo i tych informacji, które możemy dodatkowo wyciągnąć z CNEO, jest naprawdę sporo. CNEO jest takim panelem, który pomoże nam również zorientować się, jak wyglądamy, jak nasza oferta prezentuje się na tle oferty konkurencji, ale również pokazuje nam, jak wyglądają zainteresowania klientów, jaki w tym momencie mamy trend, która lodówka, pralka czy inny produkt, który nas w danym momencie interesuje, sprzedaje się, czy w zasadzie może nawet nie aż sprzedaje się, ale klika się na CNEO, tak? Czyli tym samym mamy odpowiedź na pytanie, czy nasza oferta, jaką prezentujemy w sklepie internetowym, jest ofertą dopasowaną do potrzeb klienta, do tego, czego on faktycznie szuka w sieci.
Jakie są takie przykładowe decyzje, które można podjąć na podstawie tego, jaką mamy analitykę dostępną w CNEO? Mówiłaś o cenach, możemy sobie wysłać informację do działu produktu, że mamy produkty w nieatrakcyjnej cenie i być może warto ją poprawić. Jakie jeszcze takie przykładowe decyzje można podejmować?
Możemy wysłać do działu odpowiadającego za produkt, że w ostatnim miesiącu, tygodniu, dowolnym okresie, jaki analizujemy, pojawiła się w top 10 jakaś oferta, której nie mamy w naszym sklepie internetowym. Czy też pojawił się zupełnie nowy brand. Brand, którego nie oferujemy. I takim przykładem konkretnym z życia wziętym jest Xiaomi, które w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozpycha się na listingach telewizorów. Byliśmy już przyzwyczajeni do tego, że Xiaomi wkroczyło w AGD, gdzie bardzo dobrze radzi sobie w kategoriach odkurzaczy czy w telefonach, natomiast w telewizorach jeszcze nie byliśmy w Polsce na tyle przekonani chyba jako Polacy do Xiaomi, żeby zaufać tej marce. Natomiast ostatnie miesiące pokazują, że również w telewizorach ta firma bardzo dobrze sobie radzi i polscy użytkownicy, polscy klienci zaufali jej również w kwestii telewizorów, które po prostu w ostatnim czasie pojawiły się na tej topce popularności Ceneo.
To jest w ogóle bardzo ciekawy insight. To znaczy może nie samo Xiaomi, bo to tam każdy sobie sam zdecyduje, czy lubi, czy nie, ale sam fakt, że na podstawie Ceneo możemy trochę lepiej zrozumieć to, co nam kreuje się na rynku. Są inne miejsca, gdzie można jeszcze mieć dostęp do takich informacji, no bo no, z Google'a tego nie wyciągniesz, nie? Z adsów czy z reklam na Facebooku nie bardzo, a na Ceneo widać, że trochę jest tego więcej. Są jeszcze inne miejsca?
Tak, jak najbardziej można kupić różnego rodzaju raporty. Jednym z takich najpopularniejszych raportów to jest raport GFK, który pokazuje nam sprzedaż produktów w kategoriach, ale też generalnie przegląd tego, co się dzieje na rynku w konkretnej kategorii. Oczywiście ujęciu naszej organizacji, w której pracujemy, czyli możemy zobaczyć, że w tych przykładowych telewizorach nasza firma waży x% udziału całego rynku, a cały rynek stanowi Y wielkości, więc tak, jak najbardziej tego typu informacje są na rynku, natomiast GFK akurat ma ten minus, że mamy te dane z opóźnieniem i te dane na przykład w tym momencie mamy za styczeń. Natomiast Ceneo ma tą przewagę, że informacje o popularności produktów mamy na tu i teraz. Mamy o ostatnim okresie, a nie tym, co wydarzyło się 2 miesiące temu. Więc to zdecydowanie jest przewagą, którą warto wykorzystywać i warto analizować te dane w takich cyklach minimum raz w miesiącu, żeby dać dodatkową informację do działu zajmującego się produktem. Ponieważ no, w dużej mierze te działy produktowe posiadają już tą informację. One mają świadomość, że pojawiła się, nie wiem, nowa linia, nowa seria, nowy producent, tak? Tylko czasami nie doceniają potęgi nowości, czy nie doceniają potęgi nowych firm, które się pojawiają. A tutaj czarno na białym mamy informację o tym, że użytkownicy są zainteresowani tymi produktami. I jeżeli my nie będziemy mieć ich w ofercie, to po prostu szybko przestaniemy być konkurencyjni albo mocno stracimy na tej naszej konkurencyjności. Więc warto wykorzystywać te informacje właśnie z tego względu, żeby być na bieżąco i żeby popierać to, co nam się wydaje, czy to, co czujemy gdzieś podskórnie, faktycznymi danymi.
Rozumiem, że te dane, które udostępnia Ceneo, one są w ramach naszego konta po prostu bezpłatne.
Tak, one są w ramach naszego konta dostępne.
Dobra, porozmawiajmy w takim razie trochę o pieniądzach, bo wszystko zmierza w tym kierunku. Wspomniałaś o tym, ile kosztuje kliknięcie. Natomiast moje pytanie będzie trochę bardziej ogólne, to znaczy jaki jest minimalny budżet, poniżej którego nie ma sensu się pchać. Nie zapytam, jaki wy macie budżet w Neonecie, bo mi pewnie nie powiesz. Natomiast może mi powiesz chociaż, ile kliknięć średnio trzeba mieć, żeby w ogóle sprzedać.
Masz rację, nie powiem ci, jaki mamy budżet. To oczywiście jest informacja, którą nie mogę się podzielić. Natomiast nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na twoje pytanie. Budżet de facto może być dowolny. Możemy nawet mieć tam, nie wiem, 1000 zł i spokojnie myśleć o tym, żeby zaistnieć na Ceneo, żeby pokazać naszą markę, żeby też zobaczyć, ile kliknięć wygenerujemy z tego kanału, jaką będziemy mieć konwersję. Wydaje mi się, że nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, ile powinniśmy mieć minimalnie tego budżetu, bo ten budżet będzie zależny od naszej skali i bardzo ciężko jest mi powiedzieć, jaki byłby budżet minimalny, no bo przez, tak jak wspominałam, całe życie pracuję w dużych sklepach internetowych, więc te budżety w porównaniu do małych sklepów będą absolutnie przytłaczające, więc nie chciałabym tutaj podawać jakiejś kwoty, która moim zdaniem jest konieczna, bo ona też będzie zależna od tego, ile produktów wystawiamy na ten Ceneo, tak? Czy mamy ofertę 5 produktów, czy jesteśmy sklepem, który tak jak Neonet oferuje 20 000 produktów, więc tutaj naprawdę dowolna kwota, jaką mamy do dyspozycji, jaką chcemy przeznaczyć na Ceneo, taką kwotę bym zainwestowała i przetestowała, co się wydarzy, jakie informacje mogę pozyskać, ale również zobaczyć, jaki ruch będzie płynął, tak? I jaką konwersję jestem w stanie uzyskać, jakie ROI jestem w stanie uzyskać z tego kanału. Więc zdecydowanie poszłabym w to, żeby być na Ceneo. Z budżetem 100 zł będzie ciężko, ale to też nie znaczy, że się nie da, bo uważam, że się da i uważam, że na 100% są kategorie, w których mając 100 zł też zrobimy obrót i też przyprowadzimy do dodatkowych klientów do naszego sklepu internetowego.
Wiesz, to jest uważam bardzo fajna i całkiem konkretna odpowiedź na to pytanie, dlatego że no, tak jak mówisz, nie ma czegoś takiego jak jeden obiektywny budżet. Natomiast to pytanie tak naprawdę w tle ma takie podejście wielu właścicieli sklepów internetowych, że mając relatywnie niewielki budżet, rozrzuca go na wszystkie kanały i tak naprawdę zanim w ogóle będzie w stanie taki właściciel przetestować, czy mu kanał performuje, no to mija pół roku. Nie, no bo zanim się ta reklama, no przykładowo na Facebooku, zanim się reklama nauczy, zanim się zrobi testy AB, zanim się zobaczy co klika, co nie, jak się zoptymalizuje budżet, no to mija pół roku, a prawda jest taka, że może lepiej było zamiast mieć w 5 kanałach reklamę, po prostu skupić się na jednej, zoptymalizować ją i dopiero pójść dalej. Więc to, o czym mówisz, że warto to uzależnić od produktów, że no, z każdym budżetem jesteśmy w stanie coś wykręcić, wydaje mi się, że jest całkiem wartościową informacją dla użytkownika.
Czy tutaj na pewno, mając mały budżet, bardzo zastanowiłabym się dogłębnie, jakie produkty wystawić. I wystawiałabym produkty, w których jestem najatrakcyjniejsza cenowo, wystawiałabym produkty, w których, które cieszą się dużą popularnością na rynku i po prostu klienci ich poszukują. Więc zdecydowanie im mniejszy budżet, tym bardziej wyśrubowałabym te zasady, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli właśnie doboru produktów do oferty wystawianej na Ceneo.
To drugie pytanie, ściśle związane z pierwszym, to znaczy konwersja. I tu pewnie też mnie nie powiesz, jaką macie i nawet na to nie liczę, ale gdybyś mogła porównać kaloryczność tego kanału z innymi, powiedzmy na tym samym poziomie lejka, no bo w adsach możesz sobie tak naprawdę pracować na całym lejku, w Ceneo już nie do końca. Natomiast czy rzeczywiście jest tak, że użytkownik, który się przeklika, to jest taki naprawdę bardzo użytkownik z potencjałem i czy mogłabyś to jakoś spróbować porównać do innych kanałów?
Ponownie masz rację. Oczywiście nie podzielę się konwersją, jaką posiadamy z kanałów porównywarkowych. Natomiast mogę spokojnie powiedzieć, bo to nie jest żadną tajemnicą, że porównywarki charakteryzują się jedną z najwyższych konwersji, jakie sklepy internetowe posiadają. Zdecydowanie jest to charakterystyka tego, na którym etapie lejka sprzedażowego ten kanał działa i tak jak rozmawialiśmy, jest to końcówka lejka zakupowego, więc ten klient jest już potencjalnie zdecydowany na ten, a nie inny produkt, więc ta konwersja po prostu jest tutaj konwersją, która jest wyższa niż konwersja adsowa, czy jest również wyższa niż konwersja z organika, czy z afiliacji. Oczywiście no, tutaj jest wiele składowych, bo zupełnie inna jest konwersja na końcu lejka zakupowego w adsach od tej na górze tego lejka. Natomiast uśredniając wielkości, to zdecydowanie Ceneo jest wysoce konwersyjnym źródłem ruchu.
To powiedzmy, że ten budżet jest nieograniczony. To znaczy, no powiedzmy sensownie nieograniczony, ale mamy do dyspozycji tyle, ile potrzebujemy. No ale fajnie by było nie przepalać. To jakie ty byś dała rady na temat tego, jak takim budżetem zarządzać, żeby to faktycznie dawało największe zwroty?
Czy w moim przypadku ja przede wszystkim uważam, że budżet w e-commerce powinien być nieograniczony. On powinien być ograniczony tylko i wyłącznie efektywnością. Efektywnością traktowaną jako ROAS, RS czy CTRS. Każdy ma swoją metryczkę, de facto pokazuje nam dokładnie to samo. Tak? Czyli stosunek kosztu, jaki wygenerowało nam dane źródło do przychodu, jakie to źródło przyniosło. I w mojej ocenie najważniejsze jest to, aby dbać o tą efektywność źródła. Jeżeli z jakichś powodów produkt, który do tej pory nam dobrze performował i wydawaliśmy na niego dodatkowe budżety, żeby go wypromować, i mieliśmy dodatkowe kliki z kanału porównywarkowego, a nagle ten produkt przestaje przynosić nam konwersję, a generuje tylko koszt, to bardzo ważnym jest, żeby po pierwsze zdjąć tą promocję na ten moment, w którym przestaje nam konwertować konkretny produkt, ale przede wszystkim co idzie w kolejnych krokach, o czym też już rozmawialiśmy, to przekazać do organizacji informację, że mamy problem i spróbować znaleźć przyczynę tego problemu. Bo to może być, tak jak rozmawialiśmy, polityka cenowa, to może być dostępność, to może być promocja, która u naszych konkurentów właśnie się rozpoczęła i spowodowała, że nasza konwersyjność bardzo spadła. Więc tych przyczyn może być bardzo dużo i bardzo ważnym jest, żeby na bieżąco trzymać rękę na pulsie, bo CNO niestety, jeżeli tylko przestaniemy być konkurencyjni, to wygeneruje nam tylko i wyłącznie koszta, nie wygeneruje nam żadnego przychodu.
Magda, gdybyśmy tak mogli spiąć to wszystko, o czym mówisz klamrą, w zakresie warto, nie warto być na CNO?
Zdecydowanie warto być na CNO, przede wszystkim z tego względu, że jest to numer jeden porównywarka w naszym kraju. Polacy jako naród, nie wiem czy to z powodu historii, czy po prostu mamy to w DNA wbite, uwielbiamy robić dobre deale i bardzo się czujemy dobrze, jak znajdujemy świetną ofertę. I CNO właśnie moim zdaniem z tych powodów jest tak popularny, jak jest. Ponieważ po prostu każdy Polak chce kupić tanio i chce znaleźć najlepszą ofertę, jaka jest możliwa na rynku. Więc to jest jeden z powodów i chyba najważniejszy powód, dla którego warto. Oczywiście to, że jest to sklep numer... porównywarka numer jeden, to oczywiście idą za tym liczby i to jest 3 miliony użytkowników miesięcznie. To jest ogromna grupa klientów, do której można dotrzeć, która odwiedza CNO codziennie, czy po prostu wtedy, kiedy poszukuje produktu. Ale również warto być na CNO z tych względów, o których rozmawialiśmy wcześniej, dotyczących samych analiz i informacji, jakich dodatkowo możemy wyciągnąć z CNO, czyli między innymi te topki, o których rozmawialiśmy, czy popularność produktów, czy konkurencyjność naszej oferty. Więc to są takie dodatkowe insighty, które możemy z CNO wyciągnąć i dla których uważam, że warto pojawić się na CNO.
Okej, to może jeszcze komu byś nie polecała? Albo kto powinien się chociaż zastanowić, czy to na pewno jest takie pierwsze miejsce, na którym warto być?
Wiesz co, po dłuższym zastanowieniu wydaje mi się, że nie ma takich sklepów, dla których CNO nie byłoby ciekawym kanałem i kanałem, w którym warto by było się pojawić. Myślę, że jedynymi podmiotami, które na CNO nie osiągną sukcesu, to są sklepy, które mają nieporównywalną ofertę. Jeżeli tylko jakiś sklep działa w przestrzeni, w której nie ma konkurencji, albo produkt jest bardzo trudno porównywalny, to CNO nie będzie cennym źródłem ruchu. Natomiast każdy sklep, który sprzedaje produkty porównywalne, jest sklepem, który w mojej ocenie powinien się na CNO znaleźć.
No dobrze, w takim razie ostatnie dwa pytania inspiracyjne. Czy są jakieś dodatkowe kursy, materiały, książki, czy jakiekolwiek inne źródło wiedzy, które ty byś poleciła osobom, które by chciały trochę zgłębić temat wystawiania się czy na CNO, czy na porównywarkach ogólnie?
Jest bardzo dużo różnych materiałów w sieci, które podpowiadają, jak zrobić prawidłową integrację, jak zarządzać ofertą. Zdecydowanie odsyłałabym bardziej do vlogów, blogów i różnego innego typu źródeł internetowych jednak niż książek. Jeżeli bym miała odesłać do jakiejś książki, to raczej do książek traktujących o analityce e-commerce'owej. Szczerze powiem, nie czytałam żadnej publikacji dotyczącej porównywarek i nie polecę tutaj żadnego tytułu, który pomógłby w zorientowaniu się, jak zarządzać ofertą w porównywarkach. Zdecydowanie odsyłałabym do źródeł internetowych.
To Magda, ostatnia sprawa, pytanie, które zadaję każdemu, który przychodzi do podcastu. Gdybyś miała zostawić słuchaczy z jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałabyś, żeby każdy słuchający tego odcinka z tego odcinka wyjął, to co by to było?
Myślę, że najważniejszym elementem mojej pracy, takiej codziennej, to jest data-driven marketing. I to jest to, w co głęboko wierzę i uważam, że ma ogromną przyszłość. Nie komunikowanie się przypadkowo do różnych grup klientów, tylko naprawdę komunikowanie się z bardzo specyficznymi, wytargetowanymi grupami właśnie na podstawie danych i ocenianie tego, co robimy na podstawie danych, na podstawie tego, co faktycznie dzieje się w sklepie internetowym, co mamy w informacjach, które zbieramy, czy to w Google Analyticsie, czy w panelu Ceneo, czy w wielu innych narzędziach, bo każdy sklep ma jakąś tam swoją platformę do zbierania tych danych. Zdecydowanie data-driven marketing to jest moim zdaniem ta przyszłość, w kierunku której powinniśmy pójść i wyciągnąć marketing na inny level, poziom, w którym reklamy przestaną być dla nas jako klientów irytujące, a staną się dla nas informacją cenną, ważną, informacją, która będzie dla nas jako klientów tą informacją, której poszukujemy, a z drugiej strony dla marketingowca staną się też satysfakcją, że dostarczamy w przestrzeń informacje, której użytkownik poszukuje i która jest dla niego cenna, a nie tylko zakrywamy mu ekrany kolejnymi layerami i zasypujemy skrzynki dziesiątkami maili, których nie chce otrzymać, więc zdecydowanie to jest ta myśl, z którą chciałabym zostawić marketingowców.
Świetna myśl. Magda, dzięki za twoją wiedzę. Do usłyszenia następnym razem.
Dzięki, Marku. Bardzo miło mi było przeprowadzić z tobą tę rozmowę.
Dowiedziałeś się dzisiaj m.in. tego, że ruch z porównywarek cenowych jest bardzo kaloryczny, więc życzę ci wysokich konwersji. Zanim jednak pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekkich.pl lub marekkich.pl łamany na numer tego odcinka, czyli 036, chociaż z jedną osobą, która według ciebie potrzebuje tej wiedzy. Pomożesz i jej, i mi, na pewno będę ci za to bardzo wdzięczny. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Do wyboru masz fanpage'e i profile prywatne, zarówno na LinkedInie, jak i na Facebooku. Wybierz cokolwiek jest ci wygodne, ale warto być ze mną w kontakcie, bo wtedy będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś i do usłyszenia następnym razem. We'll be right back.